Joanna Merecka Łotosz, dzień dobry, ze mną Aldona Sułek, Słupszczanka, z urodzenia, z pochodzenia, choć na stałe związana z zupełnie innym miejscem na ziemi, ale także na Pomorzu. Gdzie mieszkasz?
Cześć, witam. Mieszkam obecnie w Wejherowie. Sprostowanie, Słupszczanka nie od urodzenia, bo urodziłam się w Środzie Wielkopolskiej.
A proszę, to tak Wielkopolanka w części jak
dokładnie
ja. Proszę
tak.
Bardzo. Pyra z pyrą się zejdą zawsze, drodzy
tak.
Państwo. Nie ma siły. Dziś spotkałyśmy się z wyjątkowej okazji, a właściwie po wyjątkowej wyprawie, w której wzięłaś udział, na którą się zdecydowałaś. Jak długo trwała, zanim powiemy gdzie?
Wyprawa trwała łącznie 3 tygodnie.
Długo.
Długo.
Mhm. No to teraz gdzie?
Himalaje.
Proszę bardzo.
Celem tej wyprawy była baza pod Mont Everest.
No i właśnie. Ja bym chciała, żebyśmy oczywiście poopowiadały naszym słuchaczom, żebyś ty opowiadała naszym słuchaczom o tym, co, gdzie, jak i kiedy, czyli o całej wyprawie. Zanim jednak, to ja bym chciała, żebyś powiedziała, jak długo trzeba przygotowywać się do takiej wyprawy. Nie tylko fizycznie, bo to także głowę trzeba dobrze przygotować, żeby w tych Himalajach dać radę. Tak po prostu.
No tak naprawdę od momentu, kiedy pojawił się ten pomysł w mojej głowie...
A kiedy pojawił się pomysł?
Jakieś 2 lata temu.
Mhm.
2 lata przygotowywałam się do tego, nie tylko fizycznie, ale też wiadomo finansowo, tak? Bo to jest dosyć duży koszt, więc...
A jak duży?
Około 15-16 tysięcy.
Mhm.
Więc to było zbieranie pieniążków, zbieranie funduszy, no różnie z tym bywało, no ale ostatecznie się udało. Natomiast jeśli chodzi o same fizyczne przygotowanie, no to ja w sumie biegam, więc jakiegoś tam ekstra przygotowania nie miałam. No może włączałam ćwiczenia siłowe. Natomiast to w zupełności wystarczyło.
Mhm. Przygotowując się, mówisz, dwa lata po tym, kiedy pojawił się pomysł, pojechałaś na wyprawę. Trzeba było znaleźć, szukać ludzi, którzy organizują. Miałaś już podpowiedzi, włącza się wtedy w mediach społecznościowych specjalne grupy, czy poszukuje takich, które jeżdżą. Jak właściwie znalazłaś ludzi, z którymi wybrałaś się?
To znaczy ja brałam pod uwagę różne opcje. Pierwszą moją opcją, ze względu też na koszty, była opcja, że polecę sama.
Mhm.
Polecę sama, bez nikogo, na miejscu ogarnę firmę. Napisałam do kilku, które są w Nepalu, ale oni bardzo jakoś tak upraszczają. Wpłać zaliczkę, tyle i tyle, tam $2000, my cię odbierzemy, zorganizujemy i tak dalej. Wiadomo, to jest strach, więc zaczęłam szukać firmy, biura w Polsce, które organizuje takie wyprawy i napisałam do kilku firm. Prośbę o wycenę, o terminy, jak to ogólnie wygląda i dostałam kilka odpowiedzi. Te koszty są ciężkie do porównania, bo jedni wliczają jedzenie, drudzy wliczają napoje i tak dalej, więc no to są dosyć istotne koszty, więc ciężko było to porównać. Tak naprawdę zdecydowałam się na podróż z polskim biurem, z polską firmą, która ma jakby, właściwie chyba ta firma jest w Nepalu założona, funkcjonuje w Nepalu, natomiast pośrednikiem jest tutaj, właścicielem tego biura jest Barbara Liśkiewicz z Polski, która organizuje jakby te wszystkie wyprawy. Oni dopinają wszystkie szczegóły. Możesz skorzystać z ich pośrednika, który kupuje to bilety lotnicze. Możesz to zrobić samemu i tak naprawdę widzisz się z tymi ludźmi, z tą grupą ludzi, z którą będziesz wchodzić tam do tej bazy w Katmandu na lotnisku.
Dopiero. Mhm.
Także nasza grupa liczyła 4 osoby i ja postanowiłam kupić sama bilety lotnicze. Dosyć sporo czasu zajęło mi szukanie lotów, bo znowuż od strony kosztowej można lecieć przez 40 godzin, zapłacić za taki lot 1200 zł. No ale wiadomo, ryzyko wtedy, jeżeli coś się spóźni, a są to dosyć częste sytuacje, przechodzi na ciebie, więc no nie chciałam ryzykować. Zdecydowałam się na taki bezpieczny lot z Warszawy do Dubaju i z Dubaju do Katmandu. On trwał około doby, więc udało się.
No dotarłaś, wróciłaś, to jest jakby najbardziej istotne. Co zabiera się ze sobą na taką wyprawę?
Oj, cała lista sprzętu. Przede wszystkim przygotowanie typu szczepienia, tak? Była lista szczepień, które musiałam
wykonać. A jakie są obowiązkowe w tej chwili?
Obowiązkowych nie ma, natomiast...
Zalecane.
Zalecana WZW typu A, czyli żółtaczka powiedzmy pokarmowa.
Polio?
No i wścieklizna, tak?
A polio?
Nie. Na wściekliznę się nie szczepiłam, czytałam o tym, że te psy i zwierzęta, które tam są, są dosyć łagodne, także stwierdziłam, że nie będę się szczepić na wściekliznę. Oprócz tego co? No cała lista leków, którą musi zapisać lekarz, to są antybiotyki, to są leki różnego rodzaju, na biegunkę, na wymioty, na chorobę wysokościową, w sensie bóle głowy, antybiotyki, tak jak mówię, no bo temperatura jednak jest niska i te temperatury, przeskoki tych temperatur są ekstremalne, więc te leki również, no i cała lista sprzętu, tak, czyli począwszy od poduszki turystycznej, kijków trekkingowych, odzież z merynosa, tak, która, no szczerze powiedziawszy, możesz ją nosić kilka dni i po prostu nie śmierdzi, tak, nie czarujmy się. Na wysokości powyżej 3000 metrów pryszniców nie ma, za higienę, jedyne środki higieniczne, jakie są, tak naprawdę służą chusteczki higieniczne. Woda zamarzała na wysokości tam chyba 4 czy 5 tysięcy, była zamarznięta, nie było nawet można zębów umyć, także tak dosyć ekstremalnie.
Ile ważył twój plecak?
W sumie miałam bagażu 30 kilo, z czego dopuszczalna masa, którą niesie szerpa, ponieważ jakby całe twoje wyposażenie, które masz ze sobą od punktu do punktu noclegowego w danym dniu niosą szerpowie, ona nie mogła przekroczyć 15 kilo. Natomiast ty niesiesz na swoich plecach to, co jest tobie potrzebne w ciągu całego dnia.
Czyli pozostałe 15?
Pozostałe, no 15 nie, to były jakieś tam, no powiedzmy kije, woda, ciuchy na przebranie. Jak pojawiało się słońce, trzeba z kolei z tych ciuchów było się rozebrać, więc dodatkowy bagaż i jakieś tam jedzenie, które jest tobie potrzebne w czasie tego trekkingu.
Dolecieliście do Katmandu i odebrano was z lotniska. Co dalej?
Tak, odebrano nas na lotnisku, wręczono nam piękne wieńce i zostaliśmy przewiezieni do hotelu, gdzie tak naprawdę mieliśmy czas na jakieś tam ogarnięcie się. No i wieczorem była taka kolacja powitalna z występem na żywo w bardzo ciekawej restauracji Katmandu.
Czworo was było z Polski, a poza w tej grupie tylko wasza
nasza
czwórka.
Grupa, tak.
O, no to fajnie, bo to tak powiedziałabym dosyć kameralne wyjście.
Tak,
w
dosyć kameralnie, fajnie byliśmy dobrani, ponieważ no wiekowo może nie, no bo to byli młodsi ludzie i młode małżeństwo było ze mną, natomiast jakby fizycznie wszyscy porównywalnie dawaliśmy
radę. Czyli nikt nie odstawał?
Nie.
Czyli jak szliście, mogliście jednym tempem i nie było patrzenia za plecy, że ktoś tam to nogę ciągnie i nie daje rady.
Dokładnie tak, chociaż to różnie bywało. Był moment, że zbiegałam wręcz z góry, poczułam jakąś taką moc i miałam lepsze tempo, czy powiedzmy no inne tempo, aniżeli reszta grupy, ale też byłam zaopiekowana, ponieważ z nami był przewodnik i dwoje szerpów.
Trzy tygodnie byłaś na tej wyprawie. Co było najtrudniejsze dla ciebie przez ten czas? Ludzie, którzy wyjeżdżają w Himalaje, często mówią, że jadą tam po nowe życie, po nowy oddech, po to, żeby przewietrzyć głowę, wywietrzyć głowę, żeby udowodnić sobie coś, tak? Żeby pokazać światu, może nie do końca, ale sobie przede wszystkim, że dam radę. Często mówi się o tym, że te wyprawy są tak ekstremalne, że w połowie drogi ludzie rezygnują albo zostają w obozie jednym gdzieś tam niżej, nie chcą iść dalej. Często też głowa płata nam figle. Zdarza się, że na przykład właśnie mamy chorobę wysokościową albo problem z oddychaniem. Wtedy musimy liczyć na pomoc tych, którzy są razem z nami i tak dalej, i tak dalej. Co dla ciebie było najtrudniejsze tak naprawdę? Albo czy znalazłaś tam siebie podczas tej wyprawy?
To znaczy tak, moja wyprawa miała na celu podsumowanie jakiegoś tam etapu życia. Tak sobie myślałam przed tą wyprawą. No bo w końcu zbliżam się do 50, mówię, jakiś tam etap swojego życia jest za mną już i pojechałam tak naprawdę podsumować jakiś tam okres i odnaleźć siebie. Natomiast przed wyjazdem, dwa tygodnie przed wyjazdem, wydarzyło się w moim życiu coś bardzo dramatycznego, co tak naprawdę zmieniło charakter tej wyprawy i ona przybrała zupełnie inny obrót. Pojechałam z bardzo dużym obciążeniem psychicznym i miałam mnóstwo obaw o to, czy ja sobie w ogóle tam poradzę. Byłam, szczerze powiedziawszy, osłabiona i byłam w ciężkim stanie psychicznym, natomiast stwierdziłam, że pojadę i przezwyciężę siebie. Z reguły jest tak, że wszystkie biegi, które wybieram, bo przecież biegam i biegam ultra, biegam długie dystanse, to jest po to, żeby złamać siebie, żeby pokazać sobie, że ja dam radę, że ja sobie coś udowodnię. I przeważnie tak to wygląda. I w tym wypadku było zupełnie tak samo. Miałam wiele chwil zwątpienia, natomiast pytasz mnie o najtrudniejszy moment. Tak naprawdę najtrudniejszym momentem było wyjście na górę Kalapatar. Ta góra znajduje się na wysokości 5550. Wychodziliśmy o 3:30 w nocy i uprzedzano nas, że będą niskie temperatury, bo w nocy tam naprawdę jest zimno. Temperatura była minusowa, a ja zabrałam tylko takie letnie, cienkie rękawiczki. I nie myślałam nigdy, że z powodu czegoś tak błahego, chociaż biorąc pod uwagę moje biegi wcześniejsze, zdarzyło się, że z powodu braku skarpetek na przykład można było zrezygnować z biegu, tak? No bo nie miałaś innej możliwości. I tutaj było tak samo. Wchodziłam na tą górę raz, że było ciężko fizycznie, bo było naprawdę stromo i pionowo tak naprawdę. To było ekstremalnie zimno. I ja w pewnym momencie już tam, pamiętam, zegarek pokazał mi chyba 5500 około było. Było tak przeraźliwie zimno, że po prostu nawet nie czułam rąk. Nie byłam w stanie trzymać kijków i tak naprawdę nie możesz z tym nic zrobić. Nie można było czekać, aż zejdzie słońce, no bo to był za długi czas i stwierdziłam, że schodzę w dół wtedy. I wtedy tak naprawdę był taki moment, kiedy zawróciłam. Teraz myślę, że to było rozsądne. Wtedy troszeczkę mnie to tak zdołowało, że nie dałam rady jednak wejść na tą górę. Natomiast wchodziliśmy tam po to, żeby zobaczyć takie zjawisko, nie wiem jak ono się fachowo nazywa, natomiast to było takie zapalenie szczytów, tak? Czyli w momencie, okay, kiedy słońce wschodzi, słońce jest za tymi dużymi górami i on po kolei po prostu
rozpala
te szczyty. Tak. I to jest tak niesamowite wrażenie, że to jest coś pięknego. Jesteś otoczona górami i one po kolei wszystkie się zapalają i to jest najpiękniejszy widok na świecie.
Tych widoków pewnie nie jeden zapierających dech w piersiach. Można było śledzić swoje zmagania w mediach społecznościowych, co też nie ukrywam jest niemałym przeżyciem dla tych, którzy zaglądają tam i sprawdzają, gdzie ty jesteś akurat, w którym momencie, że tak powiem, tej wyprawy. Udało ci się poza tym jednym szczytem, z którego zeszłaś, udało ci się wszystko zgodnie z planem przeprowadzić i przejść?
Nie. Nie udało się wszystkiego zrobić. Nie byliśmy na przełęczy Chola Pass. Stwierdziliśmy, że wrócimy wcześniej i spędzimy po prostu więcej czasu w Katmandu. Wszyscy byliśmy mocno przeziębieni. Infekcja dosyć ostro dawała się we znaki. Ja nie włączyłam co prawda antybiotyków, bo wciąż myślałam, że jeszcze nie czas. Natomiast spanie w minusowej temperaturze, kiedy masz zamarznięte od środka szyby i zamarzniętą wodę w bidonie, której masz zamiar rano się napić, no to było dla mnie nie lada szokiem. I z powodu tak naprawdę tej infekcji zdecydowaliśmy, że wracamy nieco wcześniej i zmieniliśmy nieco plan tego trekkingu i tak naprawdę nawet chyba miejsca noclegowe, więc była wprowadzona korekta.
Myśmy właściwie nie powiedziały na początku, jaki był plan tej wyprawy, bo to mówisz, że jednego szczytu się nie udało, że zrezygnowaliście, zeszliście szybciej. Jakie było założenie tak naprawdę?
Założeniem było dojście do bazy pod Everest. I to był główny jakby cel tej wyprawy, czyli ten słynny kamień, który gdzieś tam każdy pewnie widział gdziekolwiek, nie wiem, na zdjęciach czy w mediach społecznościowych. Kamień, na którym jest wypisane sprayem 5364 metry, żeby zobaczyć tą bazę i żeby tam dotrzeć. Okay. Całość tego trekkingu, tak jak podliczyłam, to było 130 kilometrów pieszo po Himalajach i tak naprawdę przewyższeniowo około 8 tysięcy, więc takie, no powiedzmy ten Everest jakby został zdobyty tak?
Tak, zupełnie. A kultura, sama kultura, warunki, to już zdążyłaś trochę powiedzieć, że pozamarzane szyby, tak, woda w bidonie, tak. O toalety nie pytam, bo to jest zawsze...
Nie pytajmy.
Tak, to jest zawsze zaskoczeniem, jak się jedzie w takie miejsca dla ludzi, którzy, powiem szczerze, na przykład, nie wiem, jeździli tylko na wycieczki all inclusive, tak?
To
jadą.
To jest zupełnie
ekstremalne
przeżycie.
Tak, warunki. Sama kultura według ciebie, co najbardziej szokowało?
Znaczy tak naprawdę cały ten świat szokuje, bo to jest zupełnie inny świat niż znamy. Mhm. Jakby pomijając już to, że ruch uliczny jest inny, tak? I trzeba wystawić
tam nie
lewą...
ma ruchu ulicznego, ja bym powiedziała, drodzy państwo. Tak. Tam jest generalnie jeden hałas, jeden pisk. To musieli, to tak jak na tych wszystkich filmach, to w Indiach też widać, tak? Że skręcający, myśmy mówili, ja byłam w Indiach, więc takie delikatne porównanie i dygresję, jeśli mogę zrobić, to ja pamiętam takie sytuacje, że myśmy mieli kierowcę i człowieka, który siedział obok, kiedy był nasz prawy migacz. Czyli on wystawiał rękę przez okno po prostu i sygnalizował, że skręca w tej chwili. I tak to wyglądało. Natomiast znaki drogowe nie funkcjonują. W ogóle. Czy jadą przed, czy za, czy skręcają, czy na przykład nagle pojawia się pojazd, który jedzie w kompletnie przeciwnym kierunku, a nie miał do tego prawa, nie ma to znaczenia.
Dokładnie tak. Tam,
rozumiem, że tam tak samo.
Tam tak samo. Trzeba lewą rączkę podnieść, wystawić. Znakiem tego przechodzisz, ale z zachowaniem szczególnej ostrożności oczywiście.
No tak, bo może się znikąd pojawić jakiś
dokładnie
pojazd.
Dokładnie tak. Tym bardziej, że to jest, jeśli chodzi o Katmandu, no to jest takie miasto, w którym dominują motocykle, tak? I oni rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżdżą w każdą stronę. Jest ich mnóstwo, nie ma pasów.
I ciągle
nie ma
trąbią,
sygnalizacji.
Nie?
Ciągle trąbią. Po dwoje ludzi jest. Po troje, z małymi dziećmi, bez kasków. No to po prostu jest zupełnie inny
bagaże
świat.
Bagaże po horyzont,
dokładnie,
że tak,
tak. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o samą kulturę i samo przebywanie w Nepalu, i ja tak cały czas do tego Katmandu odnoszę, bo ja czułam się tam wyśmienicie. Mhm. Oprócz tego, że jest kolorowo, że jest głośno, jest totalnie bezpiecznie. Naprawdę możesz wyjść wieczorem sama na miasto i jest naprawdę bezpiecznie, czujesz się bezpiecznie. I w wielu krajach byłam i czujesz w niektórych, że no chcą ciebie naciągnąć, że mają jakieś, nie wiem, nieczyste intencje. No tutaj naprawdę. Oprócz tego, że fajnie się z nimi handluje, fajnie się z nimi rozmawia, oni są naprawdę ciepli.
No, trzeba się potargować odrobinę,
trzeba,
bo taka jest
trzeba,
kultura.
Ale oni są wdzięczni za to. Mm-hmm. Oni ciebie nie wyzywają, tak jak w niektórych krajach, bo takie rzeczy też się zdarzały. Naprawdę, mm-hmm. naprawdę fajnie. No i wszystkie przepiękne stroje, kobiety chodzą w pięknych sukniach, obszytych cekinami, na
tradycyjnie
co dzień tak naprawdę.
Malowane.
Dokładnie mhm. tak, więc naprawdę dużo kwiatów, dużo kolorów i super jedzenie, naprawdę.
Mhm. Gdyby ktoś chciał, zdecydował się na taką wyprawę, dobra rada?
No na pewno się przygotować i skorzystać już po tym doświadczeniu, które mam z polskiej firmy.
Zabrać rękawiczki.
Jednak, zabrać rękawiczki to na pewno, tak? No i trzymać się mhm. wytycznych, no bo jednak to, co gdzieś tam słyszymy, mieliśmy takie krótkie szkolenie przed wyjazdem, na co zwracać uwagę, chociażby, żeby idąc w stronę, idąc pod górę, trzymać się od strony skały, a nie od strony przepaści, ponieważ zwierzęta, które ciebie mijają, które niosą bagaże, jaki, konie, one po prostu, no to są zwierzęta, tak? Nigdy mhm. nie wiadomo, co się może wydarzyć.
A nie mówili, nie patrz w dół, nie patrz w dół, idziesz, nie,
nie
patrz w dół, nie?
Nie, ja patrzyłam, pięknie tak. było.
No to ja podziwiam absolutnie, ponieważ ja jako człowiek z lękiem, że tak powiem, wysokościowym, nie odważyłabym się spojrzeć w dół pewnie, a już nie mówiąc o tym, że wybrać się w ogóle na tego typu wyprawę. Drodzy państwo, spełniajcie swoje marzenia, bo to chyba tak dzisiaj trzeba powiedzieć, chyba tak powinno to wybrzmieć. Nie szukajcie koniecznie powodów, tak jak Aldona ich szukała, czyli tu do 50 się zbliżam, to trzeba to podsumować. Ja bym powiedziała dzisiaj, że spełniajcie swoje marzenia tak po prostu.
Dokładnie tak. Czasami jest też tak, że te podróże nie wybieramy my ich, tylko one nas. I w moim przypadku było dokładnie tak. Dokładnie w tym czasie ta podróż to było coś, co było mi potrzebne i to, co było mi dane
czyli
od
tak
losu.
Miało być.
Tak miało być.
Ja myślę, że my dzisiaj tu postawimy kropkę, choć ja bym pewnie jeszcze mogła z tobą rozmawiać na ten temat. Jedna rzecz, o którą muszę cię zapytać. Tak. O kawę. Dobra kawa czy niedobra?
Kawa, dobra kawa z mlekiem z jaka.
Okej.
No cudowna.
Tak. No to tu stawiamy kropkę, kłaniamy się pięknie. Aldona Sułek była państwa i moim gościem, Joanna Merecka-Łotysz.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie.
Do usłyszenia.